Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dzisiaj odcinek, którego patronką, matronką jest Anna Piekutowska.
A to dlatego, że będziemy rozmawiać o serialach, których akcja dzieje się w Berlinie i których Berlin jako miasto też jest właściwie jednym z głównych bohaterów. Od razu zareklamuję swój odcinek, bo zrobiłam taki odcinek z Magdą Parys w swojej audycji Wycieczka z pilotem w zeszłym roku właśnie o filmach i serialach kręconych w Berlinie, ale na szczęście od tamtej pory pojawiło się dużo nowych produkcji, które dzisiaj też omówimy.
A link do tej audycji, o której mówisz, jest wrzucony na nasz profil Szkoda Czasu na Złe Seriale, żeby było wam łatwiej sięgnąć po tę audycję. Ja jej słuchałam, więc też państwu polecam.
A my zapraszamy do Berlina.
Szkoda Czasu na Złe Seriale.
I na początek nowość. Nowość w Polsce, bo serial ma już swoje lata. Jego produkcja rozpoczęła się w 2016 roku. Kudam. I tutaj teraz kolejne cyferki będą się pojawiać, czyli Kudam 56, 59 i 63, bo nie ma numerów sezonów 1, 2, 3, tylko właśnie tak się te sezony nazywają. To od dat oczywiście, w których się dzieje akcja tego serialu.
A dzieje się w jednej z dzielnic Berlina, w której pewna nobliwa, bardzo konserwatywna kobieta prowadzi swoją szkołę tańca, wychowuje też samodzielnie trzy córki, którym też te konserwatywne poglądy chce wpoić. A jak mamy lata 50. i 60., no to mamy też rewolucję, zmianę, zupełnie inne historie. To są mini sezony, bo tam jest po kilka odcinków, chyba po 5 w każdej z tych serii. Tak mi się wydaje.
A nie po 3? Teraz nie wiem, bo już jakiś czas temu to oglądałam i nie jestem pewna, ale to są takie bardzo króciutkie serie, z których właśnie każda dzieje się w danym roku i cały czas bohaterkami są te same osoby. Przechodzimy od czasów młodzieżowych, bo to jest trochę też serial młodzieżowy moim zdaniem, jeśli miałabym go skategoryzować, do momentu, w którym nasze główne bohaterki, trzy siostry, są już osobami dorosłymi.
To jest taki serial, który jest zbudowany na tym wszystkim, co znamy, bo mamy właśnie tę konserwatywną matkę, mamy trzy córki. Najstarsza córka żyje według tego, co ta matka wpaja, czyli wychodzi za mąż za człowieka, który ma zostać prokuratorem, czyli za dobrą partię. Ta środkowa córka jest też na tej drodze, próbuje usiedlić też tak zwaną dobrą partię, a z kolei najmłodsza, jak to w tych różnych popkulturowych i kulturowych historiach bywa, jest taka bardziej zbuntowana, bardziej chce jednak funkcjonować po swojej. Widzi tę rewolucję seksualną, która się dzieje i rewolucję obyczajową i właściwie chce być jej częścią.
No ale ona jest Monika, bo ona chyba jest trochę jednak główną bohaterką. Musimy powiedzieć, tak, że to na niej koncentruje się cała fabuła. Ona jest na początku właśnie taka zahukana, nieporadna, wyrzucają ją ze szkoły gospodarstwa domowego, no i grozi jej to, że
mnie też by wyrzucili z takiej szkoły.
Zostanie zaraz zesłana, właśnie zesłana. Będzie miała zsyłkę na wieś do wujka, którego nie lubi i który hoduje świnie gdzieś daleko w interiorze w Niemczech, a ona chce zostać w tym Berlinie Zachodnim i prowadzić takie życie, które ten Berlin Zachodni po II wojnie światowej umożliwia, dlatego że tam widać bardzo mocno wpływy amerykańskie. Widać też ten podział pomiędzy Berlinem Wschodnim a Zachodnim. To też jest ciekawe, bo Kudam to jest taki typowy przykład serialu, który na bazie jednej rodziny, na podstawie historii jednej rodziny opowiada nam trochę historię świata, życia, popkultury, no i akurat Berlina, miasta w Niemczech. Więc cały
czas... I to jest też ważne, bo w ogóle nazwa tego serialu bierze się od tej ważnej w Berlinie Zachodnim ulicy, takiego centrum życia rozrywkowego, towarzyskiego, kulturalnego właśnie w tamtym czasie.
Tam mieszczą się najważniejsze sklepy, galerie handlowe, butiki najbogatszych firm. Jest taką reprezentacyjną ulicą i to już wtedy tak właśnie wyglądało. Zresztą ta szkoła tańca też ma piękny neon, fantastyczne wejście i tam jakaś socjeta młoda uczy się, jak tańczyć klasyczne tańce, po czym już widać to, co ty mówiłaś, czyli ten oddech rewolucji seksualnej. Wchodzą tańce latynoamerykańskie, wchodzi rock and roll.
Piękne sceny tańca, Elvis Presley, słychać go w tym serialu i to też ważne.
Więc to wszystko jest pokazane na tle historii, czyli na początku i jeszcze w tym 56. ten Berlin nie jest tak bardzo drastycznie podzielony, że można się przemieszczać pomiędzy jedną a drugą częścią. Potem się on coraz bardziej zamyka, coraz bardziej ta część wschodnia jest oddzielona oddzielona od zachodniej. Nawet pada taki żart, że no na szczęście na Boże Narodzenie w 63 roku to my nie musimy zapraszać tych wkurzających wujków i ciotek z Berlina Wschodniego, bo oni i tak nie przyjdą, bo mają zakaz. Ale też na przykład wspomniane są ofiary, które straciły życie, próbując przekroczyć granicę i dostać się z Berlina Wschodniego do Zachodniego.
I to jest właśnie ciekawe w tym serialu, że mamy taką bardzo standardową opowieść obyczajową, skupioną wokół kobiet, więc dla wszystkich tych, którzy lubią tego typu historie, ja należę do tej grupy, to można oglądać z przyjemnością. Mamy to tło historyczne zarysowane, ono nie jest w centrum, ale jednak jest obecne. No i mamy też bardzo ciekawą muzykę z tamtego okresu, dobrze dobraną i piękne sceny tańca.
Piękne sceny tańca, a z drugiej strony trzeba też powiedzieć szczerze o minusach tego serialu.
Wiedziałam, że będziesz musiała to zrobić, a niestety jest ich wiele.
On jest bardzo prostolinijny, to znaczy to jest serial, który... jakby to ocenić? Może tak, zacznę od matki, która jest bardzo wyrazistą postacią.
To znaczy można zgadywać, co się stanie dalej.
Że jest dulska.
Tak, że ktoś jest w stanie... Ktoś zajdzie w nieplanowaną ciążę i wiemy, co się stanie dalej. W tym serialu, jeżeli chodzi o fabułę, nie ma zaskoczeń.
Tak, matka rozdaje te siarczyste policzki swoim córkom i stara się je wychować najbardziej moralnie według swoich zasad, które kultywuje. No i to się nie udaje, one się buntują, jakoś wymykają z tych wszystkich sfer. Oczywiście też zawarte tam są wszystkie paniki moralne i problemy, które możemy sobie wyobrazić, które mogą pojawić się w takim serialu w takich latach, to znaczy ukrywany homoseksualizm, który jest wtedy niedozwolony, problem z dyskryminacją kobiet, tego, że mężczyźni nadal traktują kobiety jak swoją własność.
Z przemocą.
Tak, i to jest bardzo ważny wątek, dlatego, że chciałam podkreślić, że nie podoba mi się, jak tam jest pokazana przemoc seksualna, bo tam przemoc seksualna, i tutaj delikatny spoiler, ale nieduży, gwałt jest pokazany jako początek romantycznego związku właściwie. I to jest coś, co mnie bardzo, bardzo... Znaczy mam z tym problem w kontekście tego serialu. Kropka.
To jest zdecydowanie największy minus tego serialu. Ja przyznam, że jak zobaczyłam tę scenę i to, co się dzieje później z tą fabułą.
To później jest nawet ważniejsze niż ta sama scena.
To jest to dla mnie coś, co jest skandaliczne i nie powinno zostać dopuszczone w serialu, który jest robiony współcześnie. Po prostu tego się już nie robi.
No, takie wytłumaczenie, że jednak ten serial już ma jakieś swoje lata i mam chociaż taką cichą nadzieję, że teraz to już by nie przeszło.
Nie ma 30 lat.
To prawda, nie ma.
Raczej tam koło 10?
2016, więc no to nawet mniej. Jeszcze fabuła, która bywa zaplątana, zakręcona i jakby nie wynikająca z siebie. Są tam duże nielogiczności, już pomijając na przykład absurd z nie powiem którego sezonu też, żeby tutaj nie zaskakiwać tych, którzy jednak zdecydują się na oglądanie tego serialu, jak na przykład to, że jedną z bohaterek potrąca autobus, no... Tak, potrąca ją rozpędzony autobus, a ona po prostu tylko ląduje w gorsecie w szpitalu i właściwie nic jej nie jest i wychodzi z tego cało. Więc dosyć czasami trzeba swój racjonalizm i rozsądek wyłączyć.
Tak, to jest taki serial, który ma swoje zalety i ja bym tu powiedziała głównie sceny tańca, to jak jest zarysowany Berlin i muzykę, ale fabularnie no jest to, naprawdę ma dużo niedociągnięć. To jest taki serial, który kiedyś mógłby lecieć na takim kanale Hallmark.
A ja inaczej, ja go bardziej porównywałam do takich seriali na przykład tworzonych przez Telewizję Polską, takich patriotycznych, tam Wojenne Dziewczyny, jeszcze było kilka takich innych seriali, które właśnie były kostiumowe, opowiadały o historii Polski, ale pokazywały też życie młodych ludzi w tamtym okresie, tak żeby zainteresować młodych tym, co się na przykład, nie wiem, działo podczas II wojny światowej, czy później, tuż po. Zaklasyfikowała ten serial do tej kategorii, jednocześnie myśląc o tym, że Niemcom wyszło lepiej, bo w tych polskich to my się skupiamy na tej martyrologii, na tym, że wszyscy są tacy bohaterscy, dzielni i walczą o wolną Polskę, a tam jednak to ta społeczna strona jest ważniejsza.
Jeżeli kogoś zachęciłyśmy do obejrzenia tego serialu, to można to zrobić zaglądając na platformę HBO Go.
Teraz czas chyba na najpopularniejszą produkcję o Berlinie, czyli Babylon Berlin.
Mój dzisiejszy faworyt to zdecydowanie jest serial Babylon Berlin. To jest serial, który jest najdroższą produkcją w historii telewizji niemieckiej i jest też najdroższą produkcją w historii Europy kontynentalnej, jeżeli chodzi o serial. Czyli ten pieniądz widać. On cieknie, on leje się, widać, że to nie jest Korona Królów.
Zrobili go też bardzo utytułowani i utalentowani niemieccy twórcy. Henk Hondelgoten, Achim von Bores i Tom Tykwer. To są nazwiska, które są znane tym, którzy śledzą nawet nie niemiecką telewizję, tylko po prostu niemiecką kinematografię. Akcja serialu my byśmy powiedzieli, że to jest dwudziestolecie międzywojenne.
Tak, 29 rok to jest pierwszy sezon.
Czasy Republiki Weimarskiej przed II wojną światową. I zawsze jak mówi się o tym serialu, to mówi się o tym, że w tym serialu pokazuje się, jak się rodzi to zło, które doprowadziło do II wojny światowej.
Ale tam jest pokazane więcej. No, głównym bohaterem jest policjant, który z kolonii wyjeżdża do Berlina. I to jest bardzo ważne, ponieważ Kolonia jest wtedy miastem, które jest na obrzeżach, nie jest takim miastem rozwiniętym jak ten Berlin, który jest właściwie taką metropolią też zła, występku jakiejś rewolucji obyczajowej. Zupełnie inaczej się żyje w Berlinie i trafia do wydziału właśnie policji obyczajowej i zajmuje się śledzeniem i sprawdzaniem tego, co się dzieje właśnie w tym jakimś świadku, no powiedziałabym, związanym z seksualnością i różnymi przestępstwami związanymi z seksualnością.
No to jest tak, że wszystkie te sezony, to też jest pomieszanie z poplątaniem, dlatego że w Polsce, tak jak w Niemczech był pokazywany pierwszy, drugi i trzeci sezon, tak w Polsce pierwszy i drugi zostały ze sobą sklejone, powstał jeden, a potem trzeci. Więc
no czekamy na czwarty.
Czekamy cały czas na czwarty, pewnie trochę pandemia ich przyhamowała, ale mam nadzieję, że niedługo dowiemy się coś konkretnego o datach. On się rozgrywa właściwie taki wokół zagadek kryminalnych poszczególnych.
Tak, no to jest znany motyw.
Tak, i z jednej strony jest właśnie ten Gereon, czyli policjant, a z drugiej strony jest jego asystentka w pewnym sensie, czyli Charlotte Ritter.
Co to jest za aktorka? Co to jest za postać? To jest po prostu, trafia na moje top 10 po prostu ulubionych kobiecych serialowych postaci.
Leaf Lisa Fries, to musimy koniecznie powiedzieć, jak się nazywa ta aktorka. Dziewczyna bardzo młoda, która pochodzi z nizin społecznych, która ze względów ekonomicznych również pracuje seksualnie.
Prowadzi takie, w opisach widać, że prowadzi podwójne życie, bo żadna z tych rzeczywistości jakby jej się nie zazębia, tak? To znaczy ma takie prawie, że dwie tożsamości w tym serialu.
I to też jest ciekawe, bo tworzy kolejną warstwę, kolejny wątek, który możemy śledzić, czyli tego...
Ten ciekawszy jeszcze powiem. Już ci oddaję głos, bo po prostu jestem zbyt podekscytowana tym serialem.
Ale zaraz będziesz mogła kontynuować, bo ja dalej będę o Charlotte. Ona chce zostać policjantką, tak sobie właśnie wymyśla swoją przyszłą karierę, swoje przyszłe życie. Bardzo ją też ekscytuje ten świat przemocy, brutalności, takie ma fascynacje, pewnie powiedzielibyśmy, że trochę może nawet niepokojące. No i udaje jej się pomimo przeciwności, to znaczy pomimo tego, że w latach 30. kobiety nie pracowały w policji, a już na pewno nie w policji kryminalnej, zostaje asystentką naszego bohatera i wchodzi w ten świat i już w tym drugim albo trzecim sezonie, zależy jak to liczy, czy Niemcy, czy Polacy, pomaga i asystuje przy kolejnej sprawie, tym razem związanej z przemysłem filmowo-kinowym. I to też jest ciekawe, bo to jest kolejna warstwa, to znaczy wtedy Berlin też zaczynał być potęgą filmową.
I to jest też ważne, bo ten film się zmienia, ponieważ odchodzić w zapomnienie kino nieme, zaczyna się pojawiać głos i ta rewolucja w kinie też jest tam bardzo ciekawie pokazana. Ale ten serial jest niezwykły nawet nie dlatego, że ma, nie wiem, ciekawą warstwę kryminalną, chociaż ma, czy ciekawe postaci, ale wydaje mi się, że tu się udało coś i tu będziesz trochę na mnie prychać, ale jestem na to gotowa, co się udało na przykład w The Wired. To znaczy, pokazana wielka polityka i wielki system i wielkie zmiany społeczne przez historię pojedynczych osób. I to jest mistrzowsko pokazane. To znaczy, to co się działo właśnie w tym dwudziestoleciu międzywojennym w Niemczech i mamy te Niemcy, które są po pierwszej wojnie światowej, czyli w bardzo trudnej sytuacji, przed drugą wojną światową i mam wrażenie, że ten serial jest w tym sensie dobrym, edukacyjny, bo on opowiada o tym, ale nie opowiada o tym ani martyrologicznie, ani jakoś przesłodzenie, albo zbyt nihilistycznie. Próbuje zrozumieć, jak do tego doszło i pokazać tą drogę do zrozumienia. I to jest świetnie pokazane.
To jest świetnie pokazane, bo nie trzeba podręczników, to znaczy jeśli wiecie, jakim tworem była Republika Weimarska, jak wtedy też wyglądały te relacje, że nie wiem, na przykład jak widzimy, jak jest pokazany marsz 1 maja proletariacki, to wszystko ze sobą...
Staliniści, trockiści, to też jest bardzo ciekawie pokazane.
Tak, albo ten bohater, który wprowadza się do Gereona, jak on się nazywa? Musisz
nie
mi
pamiętam.
Pomóc.
Nie pamiętam. Ja, przecież ty jesteś Wikipedią, ja to oczywiście nigdy nazwisk i...
Miałam zapisane, a teraz już nie pamiętam,
opowiedz
nie mogę tego znaleźć, który... Właśnie nie ze względu na to, że fascynuje go przemoc albo uważa się za jakiegoś wyjątkowego patriotę czy nacjonalistę, wnika w to środowisko nazistowskie, tylko po prostu jakby trochę z tego, że nikt inny nie potrafi go zainteresować, nie potrafi się nim zająć. On jest trochę zostawiony sam sobie jako młody człowiek. No i się zaczyna właśnie od jakiegoś ogniska, kiełbasek, spotkań towarzyskich, miłych rozmów i nagle okazuje się, że...
Społeczności. Ja bym powiedziała, że on znajduje swoją społeczność w tym. I to jest też moim zdaniem ważne do zrozumienia tego, co się dzieje teraz w Polsce. Naprawdę można z tego serialu wziąć sobie różne refleksje, które można przyłożyć do tego, co się dzieje w niektórych momentach teraz w Polsce. Na przykład dlaczego młodzi mężczyźni odnajdują się w pewnych ruchach.
Ja myślę, że to oczywiście tak łatwo mówić o tym swoim podwórku, że jakby odnosić się do Polski, ale ja myślę, że to jest szersze. To znaczy zarówno w Kudamie, jak i w Babylon Berlin, ale to też będzie i w innych serialach, o których dzisiaj będziemy rozmawiały, Niemcy przez seriale, przez filmy starają się przepracować swoje różne traumy. Starają się przepracować swoją historię i to w tych filmach i serialach widać.
I to jest ważne, bo na przykład to, co robimy tutaj w Polsce, ja się będę jednak odnosić, to jest to, że robimy takie laurki. Nawet najlepsi twórcy, mam wrażenie, w Polsce robią laurki. Film Katyń Andrzeja Wajdy jest laurką na temat tego, co się wydarzyło. A nie przepracowuje się historii laurkami i udawaniem, że pewnych rzeczy nie ma. Przepracowuje się wtedy, kiedy pokazuje się ją też w tych bolesnych miejscach. I Babylon Berlin to robi bardzo udanie, bo z jednej strony właśnie jest próba zrozumienia, ale nie ma próby wybielenia. To znaczy to, że rozumiemy, to nie znaczy, że usprawiedliwiamy. I to jest coś, co moim zdaniem jest bardzo trudne w takiej produkcji, a jednocześnie jest to bardzo dobrze skonstruowana historia, dobrze skonstruowani bohaterowie, którzy się też zmieniają i rozwijają, co jest ważne. To znaczy to nie jest tak, że oni zostali narysowani w pierwszym sezonie i w trzecim widzimy dokładnie te
tak,
same
postacie. Tak, oni dojrzewają, też psują się, w sensie tak gniją moralnie w pewnym sensie, bo bardzo...
Zmieniają się z czasem, tak jak każdy człowiek.
Wiele poświęcone jest takiej filozoficznej warstwie dobra, walki dobra ze złem, właśnie jeśli chodzi o główną parę bohaterów kryminalną, która zresztą też jest taką parą, nie parą, w sensie, że wszyscy wiemy, że między nimi jest taka chemia i tak strzela tym prądem, a mimo wszystko jednak jakby tego zainteresowania ponad służbowego trochę jest to ograniczone, to znaczy nie chcę za dużo to spoilować, ale jednak oni nie są, to się nie tak jak w standardowym pewnie serialu by się zakończyło, czyli że oni są parą, biorą ślub na przykład, nie? Tak to nie wygląda na szczęście w Babylon Berlin. Ja też chciałam się odnieść do tej historycznej warstwy jeszcze do Kudam, bo tam na przykład mamy serial, który się dzieje po II wojnie światowej i widzimy, że tam też to nie zostało rozliczone, to znaczy ci naziści, jedni wrócili z wojny, inni nie wrócili. Jest rozmowa o procesach norymberskich, jest chłopak, który, żeby wystąpić w niemieckiej telewizji, plasterkiem zakleja sobie swój numer z Auschwitz. Więc to wszystko tam jest obecne. I nawet przy prostych historiach rodzinno-miłosnych, tak jak w Kudam, czy przy bardziej skomplikowanych, ale nadal to jest kryminał, to jest trochę vaudeville, to jest trochę musical, jednak to Babylon Berlin, można rozmawiać o problemach narodu, o historycznych różnych zaszłościach, które są bardzo ważne i bardzo istotne. I można to pomieszać z serialem, który będzie rozrywkowy i to zadziała.
Te sceny, o których ty mówisz, że to jest trochę vaudeville, bo to trochę jest, ale to jest zrobione tak, że właściwie ja to nie mogłam oderwać oczu od tej realizacji, bo to jest zrobione na najwyższym poziomie. I ja na przykład bardzo się cieszyłam, że w Europie tak blisko powstają takie produkcje, których sceny znamy z najlepszych produkcji hollywoodzkich dla telewizji, właśnie w serialu.
Ale masz vaudeville z jednej strony, a z drugiej masz brudny, ubłocony, tak, slumsowy, ohydny, okropny Berlin, który też jest pokazany bez upiększeń. To nie jest Neapol z Genialnej Przyjaciółki, gdzie nawet zaplamiona koszula jest zaplamiona w artystyczny i piękny i jest zaplamiona, ale wyprasowana, o tak. A tutaj rzeczywiście ten syf, te kałuże na ulicach są oddane w 100% i ja to lubię, bo to też tworzy kontrast do tego fantastycznego świata wykreowanego w innych momentach tego serialu.
Ja myślę, że z dzisiejszej audycji, z tego odcinka, ja bym chciała, jeżeli jeden serial macie wybrać, który dzisiaj włączycie, albo włączycie w najbliższym czasie, bo Piekutowska i Piechowicz powiedziały, że warto, to jest właśnie ten serial.
No dobrze, to ja teraz z ciężkim sercem nie wiem, czy mam ci przyznać rację, czy nie, bo następny serial, który będziemy omawiać, też bardzo lubię.
Ja wiem, ale ja już chciałam cię tak wyciągnąć.
Ale Babylon Berlin to jest serial, który nie do końca jest popularny w Polsce, na pewno nie tak bardzo jak te wszystkie super produkcje amerykańskie. Warto go obejrzeć i warto go dorzucić na swoją listę na pewno, a można go obejrzeć na HBO Go.
No i teraz przechodzimy do tej twojej ulubionej produkcji.
Serial Four Blocks. Jeszcze zanim o nim opowiem, chciałam tylko powiedzieć, że i podkreślić, że dzisiaj jest taki odcinek, w którym rozmawiamy o serialach, które są produkcji niemieckiej. Rzadko kiedy mamy taki odcinek, w którym nie ma żadnego serialu produkcji amerykańskiej. No bo jednak...
Albo brytyjskiej. Anglojęzycznej.
Oczywiście te seriale, o których my mówimy, to też są koprodukcje, one są przejmowane też przez te platformy streamingowe, natomiast one są jednak z nurtu niemieckie i taki właśnie jest serial Four Blocks, który jest jednym z najpopularniejszych współczesnych seriali w Niemczech. To jest serial, który zaczął się w roku 2017, no i oglądają go całe Niemcy. Tytułowe Four Blocks, czyli cztery dzielnice, to są cztery dzielnice Berlina, w których dzieje się akcja i w których rządzi gang. To jest Neukölln, Gorice Park, Friedrichshain i Kreuzberg, czyli te dzielnice, które są uważane za najbardziej niebezpieczne, ale też najbardziej multikulturowe, najbardziej różnorodne, jeśli chodzi o etniczność. Kiedyś właśnie pewnie bardziej niebezpieczne, dzisiaj już uważane też za najbardziej popularne, po prostu hipsterskie.
I cała historia dzieje się wokół jednej rodziny. Można by było powiedzieć, że to jest taki serial, jakby połączyć Gomorrę, czyli ten włoski serial o włoskiej mafii z
Suburre,
rodziną...
bo tam też jest tak.
Tak, Suburre, ale z rodziną Soprano.
A wiesz, ja bym jeszcze do tego dodała. Gangi Londynu.
Tak, to myślę, że tak. I to by wyszedłby właśnie ten serial. To jest taki serial, który opowiada o rodzinie libańskiej, która ma swój taki właśnie gang. I jesteśmy w momencie, w którym ktoś musi przejąć schedę i kierownictwo tego gangu. Główny bohater Tony, który ma imię pod Tonym Soprano, właśnie z rodziny
Soprano.
To jest
pseudonim, bo on chciałby, żeby mówiono do niego Tony, ale często się właśnie zwracają do niego jego prawdziwym imieniem, czyli Ali.
Ale ja jakoś zapamiętałam go głównie jako Tonego. On trochę jak człowiek, jak ten bohater z rodziny Soprano, chciałby być bardziej człowiekiem rodzinnym, mężem, ojcem, jest też mężem i ojcem, ale w wyniku okoliczności raczej musi przejąć właśnie kierownictwo gangu, bo drugi jego brat zostaje aresztowany po tym, jak zostaje przyłapany z dużą ilością kokainy w samochodzie i w wyniku całej tej obławy ginie policjant. Jego młodszy brat jest narwanym, szalonym, nieodpowiedzialnym człowiekiem, który na pewno sprawi, że rodzina upadnie i cały ten biznes w cudzysłowie upadnie. Zresztą ten najmłodszy ma polską żonę. No i...
Tak, Polacy tam są też pokazani w pewien standardowy sposób. Bardzo ciekawy zresztą. W ogóle pierwsza rzecz, którą mówi ta żona, to jest jakiś taki stek wyzwisk polskich, który rzuca do swojego męża.
Polska aktorka, więc nie ma tutaj problemu.
Karolina Łodyga, bardzo pozdrawiamy.
Tak, świetna rola. Nie ma takiego problemu jak Meryl Streep w Wyborze Zofii, że nie wiadomo, co mówi po polsku, jak mówi po polsku.
I wtedy w tej trudnej sytuacji pojawia się stary znajomy Toniego, Vince, który kiedyś tam gdzieś oscylował wokół tego przestępczego świadka, zniknął na parę lat, a teraz wraca. No i on ma trochę wesprzeć całe to bandyckie przedsięwzięcie i być takim pomocnikiem i przyjacielem najbliższym Tony'ego. On wchodzi bardzo mocno w ten świat. I tutaj też mi się analogia z gangami Londynu kojarzy, no bo on jest podwójnym szpiegiem, to znaczy pracuje dla policji i jest tą wtyczką, która ma...
To wiemy od początku, więc tu żadnych spoilerów
tak, żadnych
nie ma.
Spoilerów. To jest też bardzo klasyczny zabieg, jeśli chodzi o seriale tego typu kryminalne, bo właśnie mniej więcej tak samo były te, które wcześniej wymieniłyśmy, tytuły skonstruowane. No mi gangi Londynu po prostu jak jeden do jednego się tutaj prezentują. I warto też jest powiedzieć, że Tony'ego gra jeden z najpopularniejszych aktorów w Niemczech. To jest Kida Ramadan. On jest...
Świetnie gra, żeby to było
jasne. On jest świetny i on jest w ogóle prywatnie przyjacielem gościa, który gra Vince'a, czyli Frederica Laua. Oni są w prywatnym życiu przyjaciółmi. Napisali razem książkę, otworzyli razem barbershop w Niemczech, w Berlinie. Więc jest to...
To jest trochę standardowe, to znaczy być berlińskim hipsterem, który otwiera barbershop.
Ale wiesz, chodzi o to, że mamy aktora pochodzenia arabskiego i mamy aktora, który jest takim Niemcem, etnicznym Niemcem, którzy też jakby bazują na tym, że pokonują te różne uprzedzenia i stereotypy, które wokół tego narastają, prawda? I też jak mówimy o tym, że mamy do czynienia z gangiem właśnie libańsko-tureckim, tam są właśnie głównie mężczyźni pochodzenia arabskiego, to nie mamy takiego stereotypizowania, że ci przestępcy to są właśnie ci o innym kolorze skóry, którzy działają w półświatku. Nie, nie. To jest wymieszane, to znaczy mamy i tureckich policjantów, i lekarzy, i profesorów, i też etnicznie niemieckich bandytów, więc łatwo by było w takim serialu doprowadzić do jakiejś stereotypizacji i mówienia o tym, że ta multikulturowość Berlina jest niebezpieczna, dlatego że ci, którzy przyjeżdżają tutaj albo przyjechali kilkadziesiąt lat temu, to są ci źli i ci zgettoizowani, a inni są lepsi. Tylko właśnie jest to bardzo ciekawie odwrócone.
I to jest też ważne, że to jednocześnie jest pokazane. To znaczy mam wrażenie, że my zaglądamy za kulisy tego, jak działają w ogóle te różne gangi, które... One są jakoś jednak podzielone, że Libańczycy się trochę trzymają z Libańczykami, Turcy z Turkami, ci etniczni Niemcy też funkcjonują wśród tego, ale cały ten półświatek jest pokazany, mam wrażenie, jakby to dobrze też określić, to znaczy z jednej strony bardzo realistycznie i czytałam wiele recenzji, które chwalą to, jak on jest pokazany, że on jest realistyczny, a z drugiej strony właśnie nie wchodząc w te takie kolejne, które znamy.
Tak, to się zdecydowanie udaje.
Takie fabularne kolejne, nawet nie chodzi mi o te, o których ty mówiłaś, tylko że on nie wchodzi, tutaj trochę się zaczynam miotać, ale chodzi mi o to, że ja nie byłam w stanie przewidzieć, co się wydarzy w tym serialu, albo jak się niektórzy bohaterowie zachowają, albo co się wydarzy dalej. I to bardzo cenię, bo mam wrażenie, że w prawdziwym życiu też nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć do końca. Ja wiem... I wiem, nawet myślę, że kojarzę, które momenty sobie teraz przypominasz, ale wydaje mi się, że jednak, mimo że cały ten początek jest taki standardowy, tak jak opisywałam, że jeden brat zostaje zamknięty, drugi chce się wycofać, a trzeci jest narwany, no to jest trochę jak Sukcesja, prawda?
Ale to jest w ogóle jak, nie wiem, Szekspir to wymyślił, tak. Nie twórcy seriali.
Tak, ale mam wrażenie, że później ta fabuła staje się bardziej skomplikowana, bardziej zniuansowana, a te postaci nabierają czegoś więcej niż właśnie ta łatka rodzinnej czarnej owcy, narwańca albo tego odpowiedzialnego.
Ale myślę, że jest w tym coś prowokacyjnego, a jednocześnie coś takiego no bardzo interesującego, że jednak ogromną popularność w Niemczech zdobył serial, który jest o tureckim gangu, czy raczej bardziej powinnam powiedzieć o arabskim gangu. W sensie jakby mamy historię zupełnie inną niż dostajemy o mieście, o relacjach, o życiu. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z Berlinem, który jest jednym z najbardziej wielokulturowych miejsc na świecie, miast na świecie, ale już inne części Niemiec nie są takie. Berlin jest dosyć jakby ewenementem na mapie Niemiec.
I to też pokazane jest we wszystkich tych serialach, o których do tej pory rozmawiałyśmy. Że ten Berlin jest inny w tych różnych momentach historii niż reszta Niemiec.
I myślę, że to właśnie stąd bierze się fascynacja tym miastem. To znaczy ono nie bez powodu jest pełnoprawnym bohaterem, tak jak na początku naszej rozmowy powiedziałam, tych seriali, dlatego że na jego tle skomplikowanej historii, skomplikowanych relacji społecznych, ale historycznych, ale i politycznych przecież, można tak wiele pokazać.
Four Blocks to na pewno bardzo ciekawa produkcja. Ja to z przyjemnością i zaciekawieniem oglądałam. Mam wrażenie, że też się wiele rzeczy dowiedziałam i za to zawsze cenię takie produkcje serialowe.
I to jest serial, który nie jest serialem historycznym, który nam mówi prawdę o Berlinie tu i teraz. Więc to też jest bardzo ważne i to bardzo też chcę podkreślić.
A obejrzeć można na Prime Video i HBO Go.
A na koniec wisienka na torcie.
Unorthodox to serial, o którym już żeśmy kilka razy rozmawiały w naszej audycji. Na podstawie książki Deborah Feldman powstał serial opowiadający o Esti. Esti jest Żydówką żyjącą w bardzo ortodoksyjnej hasyckiej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Zostaje wydana za mąż, ale w pewnym momencie decyduje, że to jednak nie jest życie dla niej.
I postanawia uciec, ucieka do Berlina, który w tym kontekście staje się takim miastem wolności, miastem narodzenia się na nowo. I to jest również bardzo symbolicznie wyrażone, dlatego że w jednej z pierwszych scen, które się dzieją w Berlinie, główna bohaterka Esti wchodzi do jeziora Wannsee, berlińskiego jeziora, gdzie zanurza się, jak podczas chrztu, jakby się wynurzała z tej wody jako nowa osoba, jako nowa kobieta, już nie ta sama, która należy do społeczności hasyckiej i nie ta sama, która żyje według nakazów i zakazów.
I tam też zostaje jej peruka, co też jest bardzo ważne, ponieważ peruki to coś, co noszą kobiety ze społeczności hasyckiej po ślubie, ponieważ po tym jak wychodzą za mąż, zostają zgolone na łyso, mają golić głowę i noszą albo takie specjalne czepki, albo właśnie peruki, bo nie mogą mieć swoich włosów.
I ten plakat, który możecie kojarzyć z Unorthodox, czyli twarz Shiri Haas, która gra główną rolę i jej ogolona głowa z takimi ledwo co odrastającymi włoskami, to jest taki obraz, który mi powraca, jak myślę sobie o tym serialu, jak go oglądałam. Berlin w tym serialu jest Berlinem współczesnym, tak samo jak Four Blocks. Natomiast jest to Berlin przepiękny. Chyba nawet piękniejszy niż w rzeczywistości.
Laurkowy bardzo.
Bo to jest Berlin, który ma tą swoją nową mieszkankę, powitać tą wolnością, tym szczęściem, którego nie zaznała w swojej lokalnej społeczności.
Wyjeżdża również do Berlina, dlatego że jej matka, która wcześniej zostawiła jej ojca i społeczność hasycką. Zostawiła jej ojca, ponieważ w filmie, w serialu jest on uzależniony od alkoholu, w książce, ponieważ cierpiał na chorobę psychiczną, na pewien rodzaj nawet niedorozwoju, ja myślę, tak to było w tej książce opisane. Zostawia go, wyjeżdża do Berlina, rozpoczyna życie z kobietą i w dniu ślubu Esti wręcza jej papiery, które umożliwiają Esti wyjazd do Berlina, legalny wyjazd, ponieważ jako córka Niemki, ponieważ jej matka dostaje obywatelstwo niemieckie, może w Berlinie również zamieszkać.
I to jest fascynujące. Jeden z najciekawszych wątków, który się w tym serialu znalazł dla mnie, to jest idea, że w Berlinie może istnieć szkoła, bo właśnie do niej trafia Esti, szkoła muzyczna, szkoła artystyczna, w której ludzie z całego świata, doświadczeni przez wojny, przez kryzysy humanitarne, przez dramaty i traumy, też na takim politycznym i etnicznym kontekście, mogą znaleźć w tym Berlinie schronienie, mogą się tam kształcić i do tego jeszcze grać niemieckich kompozytorów. Mi się wydaje, że to jest bardzo symboliczne i że nawet w tym nowoczesnym serialu, współczesnym, nie pozbawiamy się tej warstwy historii i kontekstu Berlina jako miasta bardzo ważnego dla historii świata.
Ale też trzeba podkreślić, że część tej akcji dzieje się w Berlinie, bo jednak nie jest tak, że cały serial opiera się na ucieczce Esti, ale część duża dzieje się właśnie w Nowym Jorku, gdzie funkcjonuje w społeczności hasyckiej, właśnie znajduje męża, a właściwie mąż zostaje dla niej znaleziony, wychodzi za mąż, mierzy się z tym życiem małżeńskim trudnym dla hasydki, więc to jest tak naprawdę połowa, tak bym powiedziała, gdzieś w połowie przenosimy się do Berlina i Esti odnajduje siebie poza społecznością. No my tu już mówiłyśmy kilka razy, że obie czytałyśmy najpierw książkę, a później obejrzałyśmy serial i książka no niestety pozostawia w tyle serial, który był też bardzo popularny. Był taki moment, że po prostu mam wrażenie, że wszyscy polecali sobie Unorthodox jako serial, który trzeba zobaczyć, a można zobaczyć na Netflixie.
I mamy nadzieję, że jeśli jeszcze go nie widzieliście, to właśnie teraz go obejrzycie.
Oczywiście, albo przeczytajcie książkę.
Oczywiście seriali i filmów o Berlinie jest mnóstwo i myśmy zrobiły tylko taką swoją mini selekcję. zachęcamy do własnych poszukiwań na własną rękę i odkrywania tego Berlina filmowego czy serialowego, bo ilość tych produkcji i ich jakość wcale nie odstępuje ilości jakości produkcji, nie wiem, o Nowym Jorku, o Paryżu czy o Londynie.
Zapraszamy jak zawsze na nasz profil na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale, w czwartki na portal tok.fm.pl i w soboty po 18 na antenę Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.